Witamy Was z Placu Świątynnego, tego pięknego wieczoru w generalnym spotkaniu Organizacji Młodych Kobiet Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Spotykamy się w centrum konferencyjnym Salt Lake City w Utah i cieszymy się, wiedząc, że młode kobiety i przywódczynie z całego świata zebrały się w podobnych zgromadzeniach. Prezydent Thomas S. Monson, który przewodniczy temu spotkaniu, prosił mnie, abym je poprowadziła. Jestem siostra Elaine Dalton, generalna prezydent Organizacji Młodych Kobiet. Cieszymy się, że jest z nami nasz drogi prorok i jego doradcy, prezydent Henry Eyring i prezydent Dieter Ugdorf. Witamy też starszego Roberta Halesa i starszego Nila Andersona z kworum 12 apostołów, oraz biskupa Gerego Stevensona, przewodniczącego biskupa Kościoła. Popieramy i szanujemy tych braci i dziękujemy im za ich wsparcie. Na podium zasiadają też moje doradczynie, siostra Mary Cook i siostra Ann Dibb. Kocham te niezwykłe kobiety i jestem wdzięczna za możliwość wspólnej służby. Witamy też generalne prezydia Stowarzyszenia Pomocy i Organizacji Podstawowej, które zasiadają dziś z nami na podium. Przekazujemy słowa miłości i uznania przykładnym kobietom, które służą w Radzie Generalnej Organizacji Młodych Kobiet. Są to prawe, cnotliwe kobiety, które służą wiernie na rzecz młodych kobiet na świecie. Chcemy też powitać szczególnego gościa, siostrę Florence Smith Jacobson, byłą generalną prezydent Organizacji Młodych Kobiet, która jest dziś z nami. Siostra Jacobson w przyszłym tygodniu konferencji generalnej będzie obchodzić swoje setne urodziny. Była generalną prezydent, kiedy ja byłam młodą kobietą. Wiele wspaniałych programów i wydarzeń, które prowadziła, nadal błogosławią nasze życie. Siostra Jacobson, to dla nas zaszczyt, że jesteś z nami i dziękujemy za wspaniały i trwały przykład cnotliwej córki Boga. Witamy każdą z Was, te, które są tu zgromadzone, jak również i te, które biorą udział w spotkaniu za pośrednictwem telewizji, przekazu satelitarnego, internetu i innych środków przekazu. Cieszymy się na myśl o wspólnej nauce pod kierunkiem proroków, widzących i objawicieli. Oprawę muzyczną podczas tego spotkania zapewni chór młodych kobiet z palików Highland Utah i Highland Utah South pod dyrekcją siostry Merle Webb. Przy organach zasiada siostra Linda Margetts. Chór i kongregacja zaśpiewają teraz hymn Z wysokich szczytów gór. Następnie modlitwę na rozpoczęcie ofiaruje Ella Edgley, przyjaciółka z pierwszego okręgu Perli.
Father.
Ojcze w niebie, my, Twoje córki, zgromadzone na całym świecie, aby usłyszeć Twoje słowa, jesteśmy bardzo wdzięczne za młode, program młodych kobiet i za wszystko, co dla nas czyni, abyśmy utrzymywały normy we wszystkim, co czynimy. Jesteśmy tak wdzięczne za naszych przywódców i za naszego proroka, dzięki któremu otrzymujemy objawienia dla naszego życia. Jesteśmy wdzięczne za możliwość, jako mama, aby żyć i dzielić się Ewangelią. Pobłogosław nas, aby nasze serce było otwarte do natchnionych przesłań od naszych przywódców. Pobłogosław młode kobiety na całym świecie, które przychodzą przez próby. Pobłogosław, abyśmy miały siłę i odwagę, aby stawać w obronę naszych norm. Pobłogosław, abyśmy stały zawsze na świętych miejscach, abyśmy nie były poruszone, aż wróci nasz Zbawiciel i będzie to chwalebny dzień. W imię ukochanego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen.
The choir will now favor us with
Teraz chór zaśpiewa In That Holy Place, w tym świętym miejscu, autorstwa Sally D. Ford, która została opublikowana w czasopiśmie New Era. Po wysłuchaniu pieśni będziemy miały przyjemność wysłuchania siostry Ann Dibb, drugiej doradczyni w Generalnym Prezydium Organizacji Młodych Kobiet. Następnie chór zaśpiewa hymn More Holiness Give Me, Obdarz mi świętością. Na wiolonczeli zagra Brennana Gibson, laura z 21. Okręgu Highland. Następnie wysłuchamy siostry Mary Cook, pierwszej doradczyni w Generalnym Prezydium Organizacji Młodych Kobiet. Po wystąpieniu siostry Cook obejrzymy prezentację wideo, która będzie mówić o każdej z Was oraz o ścieżce zawierania i dotrzymywania przymierzy w życiu.
Spirit teaches truth.
Our 2013 mutual theme.
Nasza myśl przewodnia wspólnych zajęć na 2013 rok pochodzi z 87 rozdziału Nauki Przymierzy. To polecenie znajduje się w trzech odrębnych rozdziałach. Niewątpliwie jest ono niezmiernie ważne. Wyjaśnia, w jaki sposób możemy otrzymać ochronę, siłę i pokój w niepokojących czasach. Natchniona wskazówka brzmi: przeto stójcie na świętych miejscach i nie dajcie się poruszyć. Kiedy tak rozważałam tę myśl przewodnią, zastanawiałam się, jakie to święte miejsca ma na myśli nasz Ojciec Niebieski. Prezydent Ezra Taft Benson doradził: do świętych miejsc należą nasze świątynie, kaplice, domy oraz paliki Syjonu, które są dla obrony i jako schronienie. Wierzę, że oprócz wymienionych tutaj miejsc, każda z nas może znaleźć ich jeszcze więcej. W pierwszej chwili słowo miejsce kojarzy się ze środowiskiem fizycznym lub lokalizacją geograficzną. Jednakże miejscem może być także szczególny stan rzeczy, stan umysłu lub położenie. To oznacza, że do świętych miejsc można zaliczyć także momenty w czasie, chwile, kiedy Duch Święty daje nam o czymś świadectwo. Chwilę, kiedy odczuwamy miłość Ojca Niebieskiego oraz chwilę, kiedy otrzymujemy odpowiedzi na nasze modlitwy. Co więcej, uważam, że za każdym razem, kiedy macie odwagę, aby reprezentować to, w co wierzycie, szczególnie w sytuacjach, w których nikt inny tego nie chce zrobić, wtedy właśnie tworzycie święte miejsce. Podczas swojego krótkiego, ale jakże wspaniałego życia, Joseph Smith prawdziwie stał na świętych miejscach i był w tym nieporuszony. Jako nastolatek był zmartwiony religijnym zamieszaniem w swojej społeczności i chciał wiedzieć, który ze wszystkich kościołów był prawdziwy. Zalesiony obszar w pobliżu jego domu stał się świętym miejscem, kiedy ukląkł pośród drzew i po raz pierwszy na głos ofiarował swoją modlitwę. Została ona wysłuchana i dzisiaj święci w dniach ostatnich określają to miejsce mianem świętego lasku. Młode kobiety na całym świecie, uczestniczki obozu młodych kobiet, stoją na świętych miejscach pośród otaczającej ich natury. Jedna z przywódczyń podzieliła się doświadczeniem pewnej młodej kobiety. Była ona mniej aktywna i dość sceptycznie nastawiona względem otrzymania duchowego doświadczenia w lesie. Po pierwszym dniu zwróciła się do przywódczyni: świetnie się bawię, ale czy możemy przestać mówić o Duchu Świętym? Jestem tu na obozie, by cieszyć się przyrodą, spędzać czas z przyjaciółmi i dobrze się bawić. Na kończącym obóz spotkaniu świadectw ta sama dziewczyna przyznała ze łzami w oczach: nie chcę wracać do domu. W jaki sposób mogę zachować to, co czuję cały czas, tego ducha? Ona odkryła święte miejsce. Kolejnym świętym miejscem w życiu Josepha Smitha była jego własna sypialnia. Może trudno w to uwierzyć, ale jak większość z was, Józef dzielił swoją sypialnię z rodzeństwem. Stała się ona świętym miejscem, kiedy z wielką wiarą, w pokorze i z wielkiej potrzeby zmówił modlitwę. Wyjaśnił: udawszy się na spoczynek nocny, oddałem się modlitwie i błagałem Wszechmogącego Boga, aby mi przebaczył wszystkie grzechy i szaleństwa. 3 lata, które upłynęły od dnia, kiedy Józef otrzymał objawienie w świętym lasku, nie były dla niego łatwe. 17-letni Józef znosił niekończące się szyderstwa, kpiny i prześladowania. Lecz tamtej nocy w jego sypialni w odpowiedzi na prośby ukazał mu się anioł Moroni. Józef otrzymał wiedzę i pocieszenie. Tamtej nocy jego sypialnia stała się świętym miejscem. Oglądając film z serii Mormon Message for Youth, byłam świadkiem, jak kolejna sypialnia stała się świętym miejscem. Ten film pokazuje Ingrid Delgado, młodą kobietę z El Salvador, która dzieli się swoimi uczuciami na temat świątyni. Mówi: dobrze wiedzieć, że mamy miejsce, do którego możemy uciec przed rzeczami tego świata i otrzymać święte obrzędy i pomóc tym, którzy nie mogą ich przyjąć w tym życiu. Podczas gdy Ingrid dzieli się swoimi przemyśleniami, widzimy, jak czyta Pisma Święte w swojej sypialni. otoczona kościelnymi plakatami, cytatami, książeczką Osobisty rozwój, zdjęciami swojej rodziny i świątyni oraz jej ulubionymi pluszakami. Być może nawet nie zdaje sobie sprawy, że stworzyła święte miejsce, do którego może uciec przed rzeczami tego świata. Zastanawiam się, ile razy Ingrid przeczytała Pisma Święte, odczuła Ducha i otrzymała odpowiedzi na modlitwy w stworzonym przez siebie świętym miejscu. Nieoczekiwanie kolejnym świętym miejscem w życiu Józefa Smitha było więzienie Liberty. Starszy Jeffrey Holland powiedział: nie było cięższego okresu w życiu Józefa Smitha niż to okrutne, nielegalne i nieusprawiedliwione zniewolenie. Następnie wyjaśnił, że więzienie Liberty było określane więzieniem świątynią ze względu na święte doświadczenia, które otrzymał w tym miejscu prorok Józef Smith. Być może niektóre z was, młode kobiety, znajdują się w swoim własnym więzieniu Liberty, miejscu, w którym doświadczacie upokorzenia, w którym nie czujecie przepełnionej miłością troski, w miejscu, w którym jesteście wyśmiewane, prześladowane, a być może nawet fizycznie krzywdzone. Ku waszej uwadze zwracam słowa starszego Holanda. Mówi on: możecie otrzymać święte, pełne objawień, głęboko pouczające doświadczenia z Panem w najbardziej nieszczęśliwych momentach waszego życia, kiedy doświadczacie najbardziej bolesnych niesprawiedliwości, kiedy zmagacie się z najbardziej nieprzezwyciężonymi próbami i przeciwnościami, jakie kiedykolwiek napotkałyście. Innymi słowy, tak jak prorok Józef Smith, wy też możecie stworzyć i stać w świętych miejscach, nawet w najcięższych momentach, których doświadczacie. Pewna młoda dorosła, Kirsten, podzieliła się ze mną jej bolesnym doświadczeniem. Liceum było jej osobistym więzieniem Liberty. Na szczęście pokój dla orkiestry przyniósł jej ulgę. Powiedziała: kiedy wchodziłam do tego pokoju, czułam się bezpieczna. Nie słyszałam poniżających uwag ani wulgaryzmów. Zamiast tego słyszałam słowa otuchy i miłości. Ćwiczyliśmy tam życzliwość. To było szczęśliwe miejsce. Wypełniał je duch, którego odczuwaliśmy, kiedy ćwiczyliśmy i graliśmy na instrumentach. Było tak głównie ze względu na wpływ, jaki wywierał nauczyciel zespołu. Był on dobrym chrześcijaninem. Patrząc wstecz, liceum było oczyszczającym miejscem. To był dość trudny okres, ale zdobyłam umiejętność dostosowywania się. Na zawsze będę wdzięczna za to schronienie, moje święte miejsce, pokój dla orkiestry. Czy zastanawiałyście się dziś wieczorem nad waszymi świętymi miejscami? Poprosiłam setki młodych kobiet, aby podzieliły się ze mną tym, co uważają za swoje święte miejsce. Bez względu na to, czy tym miejscem jest przestrzeń geograficzna, czy też momenty w czasie, są one równie święte i mają niesamowitą noc. Oto 9 z ich pełnych wrażliwości odpowiedzi. Pierwsza z nich: byłam w szpitalu, trzymając mojego nowonarodzonego braciszka. Druga: za każdym razem, gdy czytam moje błogosławieństwo patriarchalne, czuję, że mój Ojciec Niebieski mnie kocha. Trzecia: w dniu, kiedy ukończyłam 12 lat, młode kobiety w moim okręgu dekorowały moje drzwi serduszkami. Poczułam się kochana, akceptowana i szczęśliwa. Czwarta: kiedy pewnego dnia czytałam moje Pisma Święte, pewne wyrażenie rzuciło mi się w oczy. Było odpowiedzią na moje modlitwy. Piąta: przyszłam na zabawę, której uczestnicy pili alkohol. Duch powiedział mi, abym wyszła i wróciła do domu. Zrobiłam to, mimo że miało to pewne towarzyskie konsekwencje. Jednakże ta chwila dała mi pewność, że mogę żyć Ewangelią. Tego potwierdzenia poszukiwałam. Szósta. Podczas sakramentu rozmyślałam na temat zadośćuczynienia. Poczułam, że muszę wybaczyć pewnej osobie, na którą się gniewałam. Postanowienie, aby jej wybaczyć, było dobrym uczynkiem, dzięki któremu zadośćuczynienie stało się częścią mojego codziennego życia. Siódma. Po tym, jak wraz z mamą wzięłyśmy udział w spotkaniu Nowych Początków, ona podeszła do mnie i ucałowała w policzek i powiedziała, że mnie kocha. Jeśli dobrze pamiętam, to był pierwszy raz, kiedy to zrobiła. Ósma. Dzięki zapewnieniu biskupa wiedziałam, że następująca obietnica pochodząca z Pism Świętych jest prawdziwa, a brzmi ona: choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją. Poczułam nadzieję i wiedziałam, że mogę rozpocząć długi proces pokuty. I ostatnia. Pewnego wieczora zebrałam w sobie odwagę i podzieliłam się moimi uczuciami na temat Ewangelii i Księgi Mormona z moją najlepszą przyjaciółką. Później miałam zaszczyt uczestniczyć w jej chrzcie. teraz razem chodzimy do kościoła. Czy mogę podzielić się z wami jednym z moich świętych miejsc? Był taki dzień, kiedy czułam się przytłoczona, przepełniona strachem i całkowicie samotna. W ciszy ofiarowałam modlitwę. Ojcze Niebieski, nie wiem, co mam robić. Proszę, proszę, pomóż mi. Wkrótce potem pewna nieoczekiwana osoba podeszła do mnie, objęła mnie ramieniem i w szczerości powiedziała słowo zachęty. W tym momencie czułam pokój. Poczułam się zauważona. Wszystko uległo zmianie. Na myśl przyszły mi słowa prezydenta Spencera Kimballa. Bóg nas widzi i troszczy się o nas. Zazwyczaj jednak zaspokaja nasze potrzeby przez innych ludzi. Dla mnie ten moment i to miejsce stały się święte. Drogie młode kobiety, istnieją setki innych świętych miejsc, o których mogłybyśmy rozmawiać. Zachęcam was, abyście po powrocie do domów opisały je w swoich pamiętnikach. Miejsca, które rozpoznałyście i pamiętacie. Wiem, że tysiące z was stoją na świętych miejscach, które dają wam ochronę, siłę i pokój w niepokojących czasach. Wasze świadectwa stają się silniejsze, ponieważ opowiadacie się za prawdą i prawością i robicie to w cudowny sposób. Wy, szlachetna młodzież Kościoła, jesteście moimi bohaterami. Kocham was. Czuję niesamowitą miłość Ojca Niebieskiego do was i składam wam moje świadectwo, że Ewangelia Jezusa Chrystusa jest prawdziwa. On czeka, aby was podnieść, kiedy stoicie na świętych miejscach i nie dajecie się poruszyć. Kocham i popieram prezydenta Thomasa Monsona, naszego prawdziwego proroka, który nas wspiera. Mówię to wszystko w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Lord, hold in us here we are striving with
To dla mnie zaszczyt przemawiać do dzielnych, młodych kobiet Kościoła. Widzimy, jak czynicie postępy, krocząc ścieżką uczęszczaną przez tych, którzy szanują swoje przymierza. I wiemy, że wasze cnotliwe życie pobłogosławi waszych przodków, rodziny, w których żyjecie teraz i oraz przyszłych członków rodziny. Jak powiedział prezydent Gordon Hinckley, ratując dziewczynkę, ratujesz pokolenia. Na ścieżkę waszego przymierza wkroczyłyście w momencie chrztu i otrzymania daru Ducha Świętego. Biegnie ona poprzez cotygodniowe spotkania sakramentalne, podczas których w świętym miejscu możecie odnawiać przymierze chrztu. Teraz nadszedł czas dla was na przygotowanie się do zawarcia przymierzy świątynnych. Święte obrzędy i przymierze dostępne w świętych świątyniach umożliwiają nam powrót do obecności Boga, a naszym rodzinom zjednoczenie na wieczność. Stójcie na świętych miejscach dla waszych przodków. Każda istota ludzka, która przychodzi na ziemię, jest owocem życia pokoleń rodziców. Mamy naturalne pragnienie, by połączyć się z naszymi przodkami. Gdy bierzecie udział w pracy nad historią rodziny i pracy świątynnej, splatacie wasze życie z życiem waszych przodków poprzez zapewnienie im obrzędów niosących zbawienie. Stójcie na świętych miejscach dla was samych i dla waszej najbliższej rodziny. Wasz prawy przykład będzie źródłem ogromnej radości, niezależnie od warunków panujących w waszej rodzinie. Wasze prawe wybory umożliwią wam zawarcie i dotrzymanie świętych przymierzy, które zwiążą wasze rodziny razem na wieczność. Stójcie na świętych miejscach dla waszych przyszłych rodzin. Zobowiążcie się do tego, że zostaniecie zapieczętowane do waszych mężów w świątyni przez moc świętego kapłaństwa, gdy zapoczątkujecie jednostkę, jaką jest wieczna rodzina. Wasze dzieci zostaną pobłogosławione prawdą, kiedy wyłączycie wasz pełen cnoty przykład i nieproszone świadectwo w ich życie i pokażecie im, jak kroczyć ścieżką przymierza. Te wieczne zasady zostały poruszone na wystawie Międzynarodowego Konkursu Sztuki dla Młodzieży. Megan Warner Taylor wykonała cyfrową fotografię ukazującą współczesne podejście do przypowieści Chrystusa o 10 pannach. Spotkałam się z Megan, a ona wyjaśniła symbolikę 10 panny, którą opisała jako młodą kobietę odznaczającą się cnotą i wiarą, przygotowaną do zawarcia i dotrzymywania świętych przymierzy świątynnych. Podobnie jak w przypadku innych mądrych panien, jej osobiście przygotowanie polegało na dodawaniu oliwy do lampu kropla po kropli poprzez konsekwentne prawe życie. Zauważyłam piękny warkocz na jej głowie. Megan wyjaśniła mi, że warkocz symbolizuje cnotliwe życie młodej kobiety wplecione w niezliczone pokolenia. Jeden kosmyk reprezentuje miłość i szacunek do jej przodków. Drugi, jej prawy wpływ na teraźniejszą rodzinę. A trzeci, wplecenie jej dotychczasowego życia do życia przyszłych pokoleń. Spotkałam inną młodą kobietę, której wczesne duchowe przygotowanie zostało wplecione w prawe życie wielu pokoleń. Pewnego pięknego wrześniowego popołudnia wraz z mężem byliśmy w świątyni i czekaliśmy na możliwość uczestniczenia w obrzędach, które się tam odbywają. Nasz przyjaciel Chris wszedł do pokoju. Wspaniale było zobaczyć tego młodego mężczyznę, który niedawno wrócił z misji w Rosji. Tuż przed rozpoczęciem sesji przemiła młoda kobieta usiadła obok mnie. Była promienna, uśmiechnięta i przepełniona światłem. Chciałam ją poznać, więc po cichu się przedstawiłam. Wyszeptała swoje imię, Kate. A ja rozpoznałam jej nazwisko. Było to nazwisko rodziny, która mieszkała w Michigan, gdzie moja rodzina kiedyś mieszkała. Kate była ich dorosłą córką, która 5 tygodni temu wróciła z misji z Niemiec. Podczas sesji ciągle powracała do mnie myśl: zapoznaj Kate z Chrisem. Zaczęłam więc myśleć, kiedy, gdzie, jak. Kiedy przygotowywaliśmy się do wyjścia, Chris przyszedł się z nami pożegnać, a ja wykorzystałam tę okazję. Przyciągnęłam Kate i wyszeptałam: jesteście dwójką młodych ludzi pełnych cnoty, którzy muszą się poznać. Wyszłam ze świątyni zadowolona, że zadziałałam zgodnie z podszeptem. W drodze do domu mój mąż i ja wspominaliśmy wyzwania, jakie spotkały rodzinę Kate. Od tamtej pory lepiej poznałam Kate i dowiedziałam się, dlaczego była taka spokojna tamtego dnia w świątyni. Kate zawsze starała się trzymać ścieżki przymierza poprzez poszukiwanie świętych miejsc. Została wychowana w domu, w którym domowy wieczór rodzinny, rodzinna modlitwa i studiowanie Pism Świętych sprawiały, że dom ten był świętym miejscem. Jako dziecko uczyła się o świątyni, a pieśń "Gdy patrzę na świątynię" była najczęściej wybieraną w czasie domowych wieczorów rodzinnych. Jako mała dziewczynka obserwowała swoich rodziców, którzy stanowili przykład poszukiwania świętych miejsc. Uczęszczali do świątyni w weekendowe wieczory, zamiast chodzić do kina czy do restauracji. Bardzo kochała swojego ojca, a on skorzystał ze swojego upoważnienia kapłańskiego, by pomóc jej zawrzeć przymierze chrztu. Potem położył ręce na jej głowie i otrzymała Ducha Świętego. Kate powiedziała: byłam podekscytowana faktem otrzymania Ducha Świętego i wiedziałam, że to mi pomoże pozostać na ścieżce prowadzącej do życia wiecznego. Życie Kate wciąż było pełne błogosławieństw i szczęścia. Kiedy miała 14 lat, poszła do liceum i pokochała seminarium, kolejne święte miejsce, w którym mogła się uczyć o Ewangelii. Pewnego dnia jej nauczyciel mówił o próbach i że na pewno każdy z nas będzie się musiał z nimi zmierzyć. Powiedziała do siebie: nie chcę prób, nie chcę o nich słuchać. Kilka tygodni później jej ojciec obudził się w wielkanocną niedzielę, bardzo ciężko chory. Kate powiedziała: mój ojciec był bardzo zdrowym człowiekiem, był maratończykiem. Moja mama była tak przestraszona jego chorobą, że zabrała go do szpitala. W ciągu 36 godzin miał ciężki udar, który sparaliżował większość jego ciała. Mógł mrugać, ale pozostałą częścią swojego ciała nie mógł poruszać. Pamiętam, jak patrzyłam na niego i myślałam: o nie, to się dzieje. Mój nauczyciel seminarium miał rację. Przechodzę przez próbę. W ciągu 5 dni ojciec Kate umarł. Kate mówiła dalej: to było takie trudne. Nigdy nikt nie chce stracić bohatera swojego życia. Wiedziałam, że mogę sprawić, iż wydarzenie to będzie dla mnie jak trampolina, dzięki której się wzniosę, albo jak zapora, jeżeli na to pozwolę. Nie chciałam, by zrujnowało to moje życie, gdyż miałam tylko 14 lat. Często czytałam Pisma Święte. Słowa z 40 rozdziału Almy dały mi pewność, że zmartwychwstanie jest prawdziwe i że przez zadośćuczynienie Chrystusa znowu spotkam się z moim ojcem. Dużo się modliłam, pisałam pamiętnik tak często, jak mogłam. Sprawiłam, że moje świadectwo było cały czas żywe, ponieważ je zapisywałam. Co tydzień chodziłam do kościoła i na spotkania młodych kobiet. Otaczałam się dobrymi przyjaciółmi. Zbliżyłam się do troskliwych krewnych, a zwłaszcza do mamy, która była jak kotwica w naszej rodzinie. Prosiłam o błogosławieństwa kapłańskie mojego dziadka, a także innych posiadaczy kapłaństwa. Te konsekwentne wybory, tak jak te, których dokonały mądre panny, dodały oliwy do lampy Kate. Jej motywacją było pragnienie, by znowu być razem z ojcem. Kate wiedziała, że on wie o jej wyborach i nie chciała go zawieść. Chciała, aby łączyła ich wieczna więź i rozumiała, że podążają ścieżką przymierzy, ściśle splecie swoje życie z jego życiem. Nie był to jednak koniec prób. Kiedy Kate miała 21 lat i składała dokumenty na misję, u jej matki zdiagnozowano raka. Musiała podjąć ważną życiową decyzję. Czy powinna zostać w domu i wspierać mamę, czy też jechać na misję? Mama otrzymała błogosławieństwo kapłańskie wraz z obietnicą, że przetrwa chorobę. Uspokojona tym błogosławieństwem, Kate szła dalej z wiarą i postanowiła służyć na pełnotatowej misji. Kate powiedziała: to był krok w ciemność, ale kiedy już byłam na misji, światło w końcu zajaśniało i otrzymałam wiadomość, że błogosławieństwo mamy wypełniło się. Byłam taka szczęśliwa, że nie zwlekałam ze służbą Panu. Kiedy nadchodzą trudne chwile, łatwo można popaść w stagnację i stracić chęć do dążenia naprzód, ale jeśli Pan będzie na pierwszym miejscu, przeciwności poprowadzą nas ku pięknym błogosławieństwom. Można zauważyć Jego rękę we wszystkim i być świadkiem cudów. Kate doświadczyła prawdziwości słów prezydenta Thomasa Monsona: nasze najbardziej znaczące możliwości przyjdą w czasach największych trudności. Kate miała tę wiarę, ponieważ rozumiała plan zbawienia. Wiedziała, że żyliśmy wcześniej, że życie tutaj to czas prób i że będziemy żyli ponownie. Miała wiarę, że jej matka będzie błogosławiona, ale dzięki doświadczeniu związanym z jej ojcem wiedziała, że jeśli jej mama umrze, to wszystko będzie dobrze. Powiedziała: ja nie tylko przetrwałam śmierć mojego taty, ale stało się to częścią mojej tożsamości. Jeśli moja mama by odeszła, to stałoby się tak samo. Wydarzenie to wplotłoby się silniejsze świadectwo w moje życie. Kate szukała świętego miejsca tego wieczoru, kiedy spotkałam ją w świątyni, pragnąc mocno związać wieczne relacje, które pojawiają się dzięki służbie świątyni. Postępowała zgodnie z wzorcem ustanowionym przez jej rodziców i regularnie uczęszczała do świątyni. Niewiele wydarzyło się tego wieczoru, kiedy przedstawiłam Kate Chrisowi, ale poszukując kolejnego świętego miejsca w następną niedzielę, Kate zauważyła Chrisa pośród setek młodych dorosłych na uroczystym spotkaniu Instytutu. Tam dowiedzieli się więcej o sobie. Kilka tygodni później Chris zaprosił ją na wspólne oglądanie konferencji generalnej. Kiedy się spotykali, nadal poszukiwali świętych miejsc, gdzie mógł przebywać duch, a w końcu zostali zapieczętowani w świątyni w świętym miejscu, w którym się poznali. Teraz oboje wypełniają święte obowiązki rodzicielskie, wplatając swoje świadectwa o planie zbawienia w życie trzech małych chłopców i pokazując im ścieżkę przymierza. Ratując dziewczynkę, ratujesz całe pokolenia. Decyzja, którą podjęła Kate w wieku 14 lat, by ostać się na ścieżkę, ciągle uzupełniając oliwę w swej lampie i stać na świętych miejscach, uratowała i uratuje pokolenia. Poszukując swoich przodków i służąc świątyni, splotła swoje serce z ich sercami. Pracując nad historią rodzinną i uczestnicząc w pracy świątecznej, podobnie spleciecie wasze serca razem z sercami waszych przodków i dajecie im możliwość życia wiecznego. Żyjąc zgodnie z Ewangelią w swoich domach, również dodacie oliwę do waszych lamp, wpleciecie duchową siłę w wasze domy i pobłogosławicie wasze przyszłe rodziny w niezliczone sposoby. Ponadto, jak powiedział starszy Robert Hales, jeśli rodzice nie dają wam dobrego przykładu, mamy obowiązek przerwać ten cykl i wprowadzać poprawne zwyczaje w życie pokoleń, które nadejdą. Teraz podejmijcie decyzję, że uczynicie wszystko, co możecie, aby napełnić wasze lampy, aby wasze silne świadectwa i przykład wplodły się w życie wielu pokoleń, przeszłych, teraźniejszych i przyszłych. Świadczę, że wasze pełne cnoty życie nie tylko ocali pokolenia, ale ocali wasze życie wieczne, gdyż jest to jedyna droga powrotna do naszego Ojca Niebieskiego i znalezienia prawdziwej radości teraz i w wieczności. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Thank you.
Mam nadzieję, że gdy oglądałyście ten film, zobaczyłyście siebie, swoje prawe wybory i wspaniałą przyszłość, jaka jest przed wami, kiedy zawieracie święte przymierze i dotrzymujecie ich. Jedna prawa kobieta, prowadzona przez Ducha, może zmienić świat. Teraz ja będę miała zaszczyt przemawiać do was. Po moim wystąpieniu chór zaśpiewa O Thou Rock of Our Salvation, skało naszego zbawienia. Dzisiaj stoję przy tym pulpicie, na tym świętym miejscu w obecności proroków, widzących i objawicieli oraz królewskich córek Boga. Jestem bardzo wdzięczna. Wspaniale jest żyć teraz w tym świecie i być młodą kobietą. Jesteście wybranymi córkami Pana. Mam nadzieję, że macie świadomość swojej tożsamości. Kocha On każdą z was i ja też was kocham. W moim biurze na biurku stoi rzeźba z brązu, która przedstawia młodą kobietę o imieniu Christine. Oryginalna, naturalnej wielkości rzeźba przedstawiająca Christine stoi na molo w Kopenhadze. Jej twarz skierowana jest w stronę morza, w stronę Syjonu. Decyzja, którą podjęła, przystępując do kościoła, aby opuścić swój dom, nie należała do łatwych i widać, że przeciwne wiatry ostro smagają jej twarz. Stoi ona niewzruszona w obliczu trudnego wyzwania, lecz wie, że tak należy postąpić. Potomkowie Christine umieścili tę rzeźbę na molo z wdzięczności za podjętą owego dnia decyzję, którą wywarła wieczny wpływ na całe pokolenia. Dla mnie rzeźba przedstawiająca Christine symbolizuje każdą z was. Podobnie jak Christine, stoicie u progu wielu ważnych decyzji i codziennie dokonujecie wielu wyborów. Niektóre z nich są trudne i będą miały wpływ nie tylko na waszą przyszłość, ale i na przeznaczenie całych pokoleń. Wy również stawiacie czoła silnym wiatrom, przeciwności, przeciwnikowi, presji oraz moralnemu skażeniu. Stoicie jednak niewzruszone i żyjecie według Ewangelii w obliczu burz szalejących w naszym społeczeństwie. Podobnie jak Christine, jesteście prowadzone przez Ducha Świętego. Podejmujecie właściwe decyzje. Jesteście lojalne i waszym jest królewskie pochodzenie. Myślę, że nie ma ważniejszej dla was rady od kochającego Ojca w niebie niż Jego wyzwanie dla każdej z was, abyście stały na świętych miejscach i nie dały się poruszyć. Mówi On, stójcie wytrwale, pozostańcie niezachwiane, popierajcie prawdę i sprawiedliwość, bądźcie świadkami, bądźcie wyznacznikiem norm dla świata, stójcie na świętych miejscach. Moje przesłanie do każdej z was jest proste. Nie dajcie się poruszyć. Po pierwsze, nie dajcie się poruszyć w wybieraniu dobra. W tych dniach ostatnich nie ma błahych decyzji. Dokonywane przez was teraz wybory mają kluczowe znaczenie. Wolna wola, czyli zdolność do wybierania, jest jednym z najwspanialszych darów Boga dla Jego dzieci. Jest częścią planu szczęścia, który i wy, i ja wybrałyśmy i w obronie którego stanęłyśmy w życiu przedziemskim. Żyjcie w taki sposób, aby słyszały i słuchały Ducha Świętego, a On pomoże wam w podejmowaniu właściwej decyzji, bowiem On wyjawi wam wszystko, co macie czynić. Kilka dni temu po raz pierwszy od lat odwiedziłam moje liceum. Byłam na konferencji Palika, która odbywała się w szkolnym audytorium. Kiedy szłam korytarzami mojej szkoły, powróciły do mnie liczne wspomnienia. Przypomniało mi się dokładnie, jak się czułam, uczęszczając do liceum jako młoda kobieta. Niepewność, zwątpienie, zażenowanie i pragnienie dopasowania. Poszłam do audytorium. Ponownie ogarnęły mnie liczne wspomnienia. Dokładnie wiedziałam, jak wygląda to audytorium. Tylko jedno się zmieniło. Ja. Tego dnia miałam możliwość wystąpić na scenie. Do mnie miało to wielokrotnie miejsce, gdy byłam w samorządzie uczniowskim. Zauważyłam pośród zgromadzonych kilku kolegów z mojej klasy, a z niektórymi z nich chodziłam na randki. Jednak tym razem, zamiast prowadzić spotkanie, miałam zaszczyt właśnie tam w audytorium mojego liceum, dać świadectwo o naszym Zbawicielu Jezusie Chrystusie. Młode kobiety, upewnijcie się, że wasze relacje z ludźmi są takie, że za 40 lat nie będziecie się ich wstydzić. Żadna presja, akceptacja czy popularność nie jest warta kompromisu. Wasz wpływ na młodych mężczyzn pomoże im pozostać godnymi pracy kapłańskiej, przymierzy świątynnych i służby na misji. I kto wie, może za 40 lat jeden z nich podejdzie do was w audytorium waszego liceum i podziękuję za pomoc w pozostaniu godnym wypełnienia obowiązku kapłańskiego, aby służyć godnie na misji. I kto wie, może nawet otrzymacie list od żony któregoś z tych młodych mężczyzn z podziękowaniem za wpływ, jaki miałyście na jej męża i ich przyszłą rodzinę dawno temu za czasów liceum. Wybory, których dokonujecie, są ważne. Wybory, których dokonujecie teraz, będą miały wpływ nie tylko na was, ale i na wszystkich ludzi. Mają one wieczne znaczenie. Nie dajcie się poruszyć. Po drugie, nie dajcie się poruszyć swoim pragnieniu i zobowiązaniu do cnotliwego życia i zachowania czystości seksualnej. Wasza osobista czystość jest jednym z największych źródeł waszej mocy. Gdy przyszłyście na ziemię, otrzymałyście cenny dar – ciało. Wasze ciało jest narzędziem waszego umysłu i boskim darem umożliwiającym korzystanie z wolnej woli. Szatan nie otrzymał tego daru, dlatego więc niemal wszystkie jego ataki są skierowane na wasze ciała. Chce on, abyście gardziły waszymi ciałami, korzystały z nich w niewłaściwy sposób i źle je traktowały. Nieskromność, pornografia, niemoralność, tatuaże, kolczykowanie, używanie narkotyków oraz wszelkie nałogi mają na celu przejęcie tego cennego daru waszego ciała i utrudnienie wam korzystania z wolnej woli. Paweł zadał pytanie, czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Wasze ciało jest świątynią. Dlaczego? Ponieważ może nie tylko w nim przebywać wasz wieczny duch, ale także wieczne duchy tych, którzy przyjdą na ziemię jako część waszej wiecznej rodziny. Starszy Dallin Oaks nauczał, moc tworzenia życia doczesnego jest mocą wyniesienia. Waszą jest rola wyniesienia. Bóg obdarzył was świętym zaufaniem. Przygotujcie się do stania się matkami przyszłych pokoleń. Pozostańcie czyste i godne oraz chrońcie to, co jest ważne i cenne ponad wszystko, waszej cnoty i czystości. Mądra rada, jaką Ojciec w niebie skierował do każdej z was osobiście jako do wybranej córki brzmi. Kroczyć będziesz ścieżkami cnoty wobec mnie. Cnota jest złotym kluczem do świątyni. Więc po trzecie, nie dajcie się poruszyć i bądźcie godne zawarcia i dotrzymywania świętych przymierzy. Przymierze zawierane podczas chrztu powiąże was ze ścieżką cnoty i szczęścia, gdy co tydzień będziecie je odnawiać, przyjmując sakrament. Dotrzymując przymierza chrztu, będziecie inaczej wyglądać, ubierać się i postępować, tak jak ludzie na świecie. Trzymanie tego przymierza umożliwi wam przewodnictwo Ducha Świętego. Stójcie na świętych miejscach i nawet nie zbliżajcie się do takiego otoczenia czy muzyki, mediów czy znajomości, które mogą przyczynić się do utraty towarzystwa Ducha Świętego. Dotrzymując swoich przymierzy, pozostaniecie godne i przygotowane do wejścia do świętej świątyni Pana. I na zakończenie, nie dajcie się poruszyć waszej wiedzy o zadośćuczynieniu Zbawiciela. Zadośćuczynienie jest dla was i dla mnie. Jest to motywująca i niesiąca odkupienie moc. Jeśli nie czujecie się godne stania na świętych miejscach, nie dźwigajcie tego ciężaru ani o dzień dłużej. W życiu doczesnym wszyscy popełniamy błędy. Bądźcie pewne, że Zbawiciel kocha was tak bardzo, że umożliwił wam zmianę i pokutę, jeśli popełnicie błąd. Szatan będzie próbował was przekonać, że jest już za późno. Ale to kłamstwo. Możecie powrócić. Możecie odpokutować. Możecie być czyste i święte dzięki nieskończonemu zadośćuczynieniu Zbawiciela. Na koniec opowiem wam jedną z największych historii miłosnych. Możecie zapytać, co wspólnego ma historia miłosna z zostaniem na świętych miejscach? Otóż bardzo dużo ma wspólnego z zostaniem na świętych miejscach. Jest to historia młodej kobiety o imieniu Rebeka. W miarę jak historia się rozwija, Abraham nakazuje swemu słudze znalezienie godnej młodej kobiety, która będzie żoną jego syna Izaaka. Musi spełnić wymagania, by móc dostąpić przymierza małżeństwa, bezcnotliwa, czysta i godna. Tak więc wysłał swego sługę w długą i niebezpieczną podróż do Haranu. Powód, dlaczego tam musiał się udać, jest jasny. Ci mężczyźni potrzebują u swego boku świętych kobiet. W pobliżu miasta Haran sługa zatrzymał się przy studni, aby napoić wielbłądy i modlił się, aby został poprowadzony do właściwej młodej kobiety i aby rozpoznał ją, gdy poda wodę jemu i napoi jego 10 wielbłądów. Jechałam kiedyś na wielbłądzie i wiem jedno. Wielbłądy piją dużo wody. W pierwszej księdze Mojżeszowej czytamy, że Rebeka nie tylko udała się do studni po wodę, ale pobiegła, czyli pospieszyła, by wykonać to zadanie. Następnie sługa wyjął na ramienniki i biżuterię dla Rebeki i zapytał, czy w domu jej ojca jest dla niego miejsce do przenocowania. Biżuteria pewnie się przydała. W Piśmie Świętym napisano, dziewczyna zaś pobiegła i opowiedziała rodzinie matki swej o tym, co zaszło. Rebeka musiała być niezłą biegaczką. Sługa wyjaśnił rodzinie Rebeki cel swojej długiej wędrówki, a Rebeka zgodziła się zostać żoną Izaaka. Sługa chciał wyruszyć na zajutrz razem z Rebeką, ale jej rodzina błagała, aby mogła ona zostać z nimi przez najmniej 10 dni. Zapytali więc Rebeki, co chce uczynić, a ona po prostu odpowiedziała: pójdę. Czy ta odpowiedź brzmi znajomo pośród tysięcy wypowiedzianych ze zdecydowaniem słów: pójdę i uczynię? Po tym, jak prorok ogłosił, że młodzi mężczyźni i młode kobiety mają teraz możliwość służyć na misji w młodszym wieku? Teraz przejdę do morału i zakończenia historii miłosnej. Rebeka była przygotowana i godna zawarcia i dotrzymania świętych przymierzy oraz zostania żoną przymierza Izaaka. Nie potrzebowała czasu, żeby dopiero się przygotować. Zanim opuściła dom rodzinny, otrzymała błogosławieństwo, którego słowa mnie poruszyły, gdyż obiecano jej, że rozmnoży się w niezliczone tysiące. Najlepsza część tej historii miłosnej to, gdy Rebeka po raz pierwszy zobaczyła Izaaka, a on ją. Nie ma o tym mowy w Biblii, ale myślę, że była to miłość od pierwszego wejrzenia. Gdyż cnota kocha cnotę, a światło lgnie do światła. Gdy Izaak wyszedł naprzeciw karawany, Rebeka zsiadła z wielbłąda. Napisane jest, że on pokochał ją. W tym momencie zawsze wzdycham. Zarówno dla Krystyny, jak i Rebeki stanie na świętych miejscach nie było łatwe. Niełatwo było trwać nieporuszenie. Wiatr mocno wiał, czerpanie wody ze studni było męczące, a opuszczanie domu rodzinnego i dotychczasowego życia z pewnością było trudne. Dokonały one jednak dobrych wyborów. Były prowadzone przez Ducha Świętego, były cnotliwe i przygotowywały się do zawarcia i dotrzymania świetnych przymierzy. Zbawiciel wywodzi się z linii Rebeki. Czy wiedziała wtedy, że tak się stanie? Nie. Czy dokonywane przez was wybory są ważne? Tak. Młode kobiety, pokolenia uzależnione są od waszej czystości, posłuszeństwa i waszego godnego życia. Nie dajcie się poruszyć. Wielkie jest wasze przeznaczenie. To jest wasza chwila. Naprawdę wierzę, że jedna cnotliwa młoda kobieta prowadzona przez Ducha może zmienić świat. Świadczę, że Zbawiciel żyje. Będzie On z wami. Umożliwi wam działanie. A w trudnych chwilach Jego aniołowie będą wokół was, aby was podtrzymać. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. Cóż za wspaniałe błogosławieństwo i zaszczyt zgromadzić się z mocą młodzieży. Dziękuję Wam, młode kobiety śpiewające w chórze, za podzielenie się swoimi świadectwami za pośrednictwem muzyki. Mam nadzieję, że zawsze będziecie pamiętać uczucia, jakie towarzyszyły Wam dzisiejszego wieczoru oraz udzielone Wam rady. Wyrażamy uznanie wszystkim, którzy mieli swój udział po dzisiejszego wieczoru, zarówno słowem, jak i pieśnią, oraz wszystkim, którzy pomagali w zorganizowaniu tego spotkania. Teraz będziemy mieli możliwość wysłuchania prezydenta Dietera Uchtdorfa, drugiego doradcy w Radzie Prezydenta Kościoła. Po jego przesłaniu chór zakończy spotkanie, śpiewając Let Zion in her beauty rise, niech powstanie piękny Syjon. Modlitwę na zakończenie oferuje Emily Maxwell, Laura z okręgu Sterling Heights. Prezydent Uchtdorf.
We are honored. Jesteśmy zaszczyceni tym, że jest z nami prezydent Thomas Monson, nasz ukochany prorok. Zawsze się za Was modlimy. Drogie siostry, dziękujemy za muzykę i to, co zostało powiedziane. Było to inspirujące i odpowiednie na czas Wielkiej Nocy, święty czas, którym cieszymy się w tym tygodniu. To wielka radość być z Wami, drogocenne siostry. Wraz z Wami, z Waszymi matkami i Wami, wspaniałe przywódczynie, macie promiennego ducha i zaraźliwy uśmiech. Z pewnością Pan jest świadomy Waszego istnienia i z miłością przygląda się Wam z niebios. Dorastałem w Zwickau, w byłych Niemczech Wschodnich. Kiedy miałem około 11 lat, mój ojciec podlegał coraz większej kontroli jako osoba o odmiennych poglądach politycznych. Rodzice czuli, że jedyną bezpieczną opcją dla naszej rodziny jest ucieczka do Niemiec Zachodnich. Postanowiono, że najbezpieczniej będzie opuścić kraj w różnym czasie i obrać różne drogi na zachód, pozostawiając cały nasz dobytek. Ponieważ mój ojciec był w największym niebezpieczeństwie, wyruszył pierwszy, jadąc przez Berlin. Moi najstarsi bracia udali się na północ i każdy z nich na własną rękę znalazł drogę na zachód. Moja siostra, która była w wieku wielu z Was zgromadzonych tutaj, wraz z Helgą Fassmann, jej nauczycielką w Organizacji Młodych Kobiet i kilkoma innymi osobami, wsiadła do pociągu, którego trasa na krótkim odcinku przebiegała przez Niemcy Zachodnie. Zapłacili oni bagażowemu, aby otworzył im drzwi i kiedy przekroczyli granicę Niemiec Zachodnich, wyskoczyli ku wolności z jadącego pociągu. Jakże podziwiałem moją siostrę za jej odwagę. Byłem najmłodszym dzieckiem i mama postanowiła, że razem udamy się przez łańcuch gór oddzielający dwa kraje. Pamiętam, że spakowała lunch, tak jakbyśmy wybierali się na wycieczkę lub piknik w górach. Pojechaliśmy pociągiem tak daleko, jak było to możliwe, a potem wędrowaliśmy przez długie godziny, zbliżając się do granicy Niemiec Zachodnich. Granice były dokładnie kontrolowane, ale mieliśmy mapę i wiedzieliśmy, kiedy i gdzie będzie można bezpiecznie przejść. Czułem niepokój mojej matki. Uważnie obserwowała teren, aby sprawdzić, czy nikt nas nie śledzi. Wydawało się, że z każdym krokiem jej nogi i kolana słabną. Kiedy wspinaliśmy się na ostatnie wysokie wzgórze, pomagałem jej nieść ciężką torbę wypełnioną jedzeniem, najważniejszymi dokumentami i zdjęciami rodzinnymi. Była pewna, że już przekroczyliśmy granicę. Kiedy wreszcie uznała, że jest to bezpiecznie, usiedliśmy i zaczęliśmy jeść nasz lunch. Jestem pewien, że po raz pierwszy tego dnia odetchnęła z ulgą. I wtedy właśnie dostrzegliśmy znak graniczny, był daleko przed nami. Nasz piknik zaczęliśmy po złej stronie granicy. Nadal byliśmy w Niemczech Wschodnich. Straże graniczne mogły pojawić się w każdej chwili. Moja matka gorączkowo spakowała jedzenie i pośpieszyliśmy na wzgórze tak szybko, jak się tylko dało. Nie śmieliśmy zatrzymać się wcześniej, zanim byliśmy pewni, że jesteśmy po drugiej stronie granicy. I choć każdy członek naszej rodziny obrał inną trasę i doświadczył innych trudów po drodze, w końcu wszyscy dotarliśmy bezpiecznie na miejsce. W końcu byliśmy razem jako rodzina. Cóż, to był za wspaniały dzień. To, co wam właśnie opowiedziałem, jest doświadczeniem, które jest dla mnie cenną podróżą. Kiedy patrzę wstecz, widzę dużo takich podróży, w które wyruszyłem. Nie wszystkie z nich wiązały się z przekraczaniem gór czy granic politycznych. Niektóre miały więcej wspólnego z przezwyciężaniem prób czy wzrastaniem duchowym. Jednak wszystkie były podróżami. Wierzę, że każde życie jest zbiorem indywidualnych opowieści podróżniczych. Jestem pewien, że jesteście świadome tego, iż każda kultura ma wiele opowieści o podróżach. Na przykład wy jesteście zaznajomione z podróżą Dorotki i jej psa Toto z Czarnoksiężnika z Krainy Oz. Dorotka i Toto zostają porwani przez tornado i przeniesieni do Krainy Oz. Tutaj dziewczynka widzi drogę wyróżniającą się wybrukowaną żółtą kostką, która wyznacza drogę jej podróży i w końcu prowadzi ją do domu. Jest też Ebenezer Scrooge Carola Dickensa, którego podróż nie odbywa się w przestrzeni, ale w czasie. Jest to podróż w głąb serca, która pomaga mu zrozumieć, dlaczego stał się tym, kim jest i co się z nim stanie, jeśli nadal będzie zdążał drogą naznaczoną egoizmem i nienawiścią. Jedną z klasycznych opowieści chińskiej literatury jest Wędrówka na Zachód. Spisana w XVI wieku, przepięknie opowiada pełną przygód historię pielgrzymkę mnicha, który z pomocą czterech przyjaznych postaci rozpoczyna wędrówkę ku duchowemu oświeceniu. Jest też oczywiście Bilbo Baggins, mały, skromny hobbit, który o wiele bardziej wolałby pozostać w domu i zajadać się zupą. Jednak pukanie do drzwi sprawiło, że odpowiedział na wezwanie wielkiej niewiadomej i wyruszył w drogę wraz z czarodziejem i drużyną krasnoludów, aby wypełnić niebezpieczną, lecz niezwykle ważną misję. Czyż nie kochamy tych opowieści podróżniczych, ponieważ w podróżnikach możemy ujrzeć samych siebie? Ich sukcesy i porażki mogą pomóc nam w odnalezieniu własnej drogi przez życie. Film wideo, który widzieliśmy kilka minut temu, również opowiada piękną historię o podróży. Być może przypominają nam o podróży, która powinna być znana nam wszystkim. Tej, w której każdy z nas odgrywa ważną rolę. Opowieść ta rozpoczyna się bardzo dawno temu, na długo zanim Ziemia zaczęła krążyć po swej orbicie, na długo zanim Słońce zaczęło wyciągać swoje ogniste ramiona, by objąć lodowatą przestrzeń, na długo zanim wielkie i małe stworzenia zamieszkały Ziemię. Na początku tej historii wy mieszkałyście w odległym, pięknym miejscu. Nie znamy wielu szczegółów na temat życia w sferze preegzystencji, ale wiemy o kilku rzeczach. Nasz Ojciec Niebieski objawił nam, kim jest, kim my jesteśmy i kim możemy się stać. W tym pierwszym stanie z całą pewnością wiedziałyście, że Bóg istnieje, ponieważ widziałyście i słyszałyście Go. Znałyście Jezusa Chrystusa, który miał stać się barankiem Bożym. Wtedy miałyście wiarę w Niego. Wiedziałyście jednak, że waszym przeznaczeniem nie było bezpieczeństwo waszego przedziemskiego domu. Choć kochałyście tę wieczną sferę, wiedziałyście, że chcecie i musicie udać się w podróż. Miałyście opuścić ramiona waszego Ojca, przejść przez zasłonę zapomnienia, otrzymać śmiertelne ciało oraz nauczyć się i doświadczyć tego, co, jak miałyście nadzieję, pomoże wam wzrastać i stać się bardziej podobne do Ojca w niebie oraz powrócić do Jego obecności. W tym świętym miejscu, otoczonym przez tych, którzy was znali i kochali, na waszych ustach i w waszych sercach musiało zrodzić się pytanie, czy powrócę bezpiecznie do mojego niebieskiego domu? Było tak wiele rzeczy, które miały być poza waszą kontrolą. Życie doczesne miało być czasami ciężkie, wypełnione nieoczekiwanymi wybojami, chorobami, bolesnymi przeżyciami, wypadkami i konfliktami. Czy nie pamiętając o swojej wcześniejszej egzystencji, nie pamiętając o tym, że kiedyś spacerowałyście u boku Ojca w niebie, nadal rozpoznacie Jego głos pośród całego tego hałasu i zakłóceń życia śmiertelnego? Podróż, która była przed wami, wydawała się długa i niepewna, a także ryzykowna. Nie miała być łatwa, ale wiedziałyście, że jest warta każdego podjętego wysiłku. Stałyście więc na krawędzi wieczności, czekając na przyszłość z niewypowiedzianym podnieceniem i nadzieją, ale też, jak myślę, z obawą i strachem. Przecież wiedziałyście, że Bóg będzie sprawiedliwy, że Jego dobroć zatriumfuje. Wzięłyście udział w wielkiej niebieskiej naradzie i wiedziałyście, że wasz Zbawiciel i Odkupiciel Jezus Chrystus zapewni wam możliwość bycia oczyszczonymi z grzechu i wybawienia ze śmierci fizycznej. Miałyście wiarę, że w końcu będziecie się radować i wzniesiecie głos wraz z niebieskimi chórami, głośno wyśpiewując Jego święte imię. Wzięłyście więc głęboki oddech. Zrobiłyście wielki krok naprzód i tak tu się znalazłyście. Każda z was wyruszyła we własną wspaniałą, powrotną podróż do niebieskiego domu. Teraz, kiedy jesteście tu na ziemi, warto zadać sobie pytanie, jak przebiega ta podróż? Czy jesteście na właściwym kursie? Czy stajecie się osobą, którą miałyście i którą chciałyście się stać? Czy podejmujecie decyzje, które pomogą wam powrócić do waszego Ojca w niebie? Nie wysłał on was w podróż tylko po to, byście wędrowały bez celu na własną rękę. On chce, abyście powróciły do Niego, do domu. Dał wam kochających rodziców, wiernych przywódców kościelnych. Dał wam mapę, która opisuje teren i wskazuje niebezpieczeństwa. Pokazuje, gdzie można znaleźć spokój i szczęście i pomoże wam wyznaczyć kurs powrotny. Gdzie możecie znaleźć tą mapę? W Pismach Świętych, w słowach proroków i apostołów oraz poprzez osobiste objawienia od Ducha Świętego. Ta mapa jest Ewangelia Jezusa Chrystusa, dobra nowina Ewangelii. Jest to pełna radości ścieżka ucznia Chrystusa. To przykazania i przykład dany nam przez naszego orędownika i mentora, który zna drogę, ponieważ sam jest drogą. Oczywiście samo posiadanie mapy nie przynosi żadnej korzyści. Jeśli jej się nie używa i jeśli podczas podróży przez życie, zachęcam was, abyście nadal miały najważniejszy priorytet studiowania i stosowania Słowa Bożego. Otwórzcie swe serca na Ducha Świętego, aby mógł kierować wami podczas podróży przez życie. Wasza mapa jest pełna zachęcających i pouczających przesłań pochodzących od Ojca Niebieskiego i Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Dzisiaj chciałbym podzielić się z wami trzema z tych przesłań, które pomogą wam pomyślnie zakończyć powrotną podróż do niebieskiego domu. Po pierwsze, nie lękajcie się, bowiem ja, Pan, jestem z wami. Nie jesteście same podczas tej podróży. Wasz Ojciec Niebieski zna was. Nawet jeśli nikt was nie słyszy, On was słyszy. Kiedy radujecie się w prawości, On raduje się z wami. Kiedy dręczą was próby, On smuci się z wami. Zainteresowanie Ojca Niebieskiego waszą osobą nie zależy od tego, czy jesteście bogate, piękne, zdrowe czy inteligentne. On postrzega was inaczej niż świat. On widzi, kim naprawdę jesteście. Zagląda w wasze serca i kocha was, ponieważ jesteście Jego dziećmi. Drogie siostry, pilnie Go szukajcie, a znajdziecie Go. Obiecuję wam, że nie jesteście same. A teraz przez chwilę popatrzcie na osoby siedzące wokół was. Niektóre z nich to wasze przywódczynie, przyjaciółki lub członkinie rodziny. Innych może nigdy nie widziałyście. Niemniej każda z otaczających was osób tutaj, w jakimkolwiek innym miejscu, dzisiaj czy kiedykolwiek indziej, była dzielna w świecie przedziemskim. Ta skromna osoba, wyglądająca zwyczajnie, która siedzi obok was, była jedną ze wspaniałych osób, które kochałyście i podziwiałyście w sferze duchów. Może same byłyście takim wzorem do naśladowania. Jednego możecie być pewne. Każda osoba, którą widzicie, bez względu na rasę, religię, przekonania polityczne, figurę czy wygląd, należy do rodziny. Młoda kobieta, na którą patrzycie, ma tego samego Ojca Niebieskiego, co wy i opuściła Jego pełną miłości obecność, tak jak wy. Gotowa przyjść na tę ziemię i żyć tak, aby pewnego dnia mogła do Niego powrócić. Może jednak czuć się osamotniona, podobnie jak czasem i wy się czujecie. Może nawet czasami zapomnieć o celu swojej podróży. Proszę, przypomnijcie jej swym słowem i uczynkami, że nie jest sama. Jesteśmy tutaj, aby pomagać sobie nawzajem. Życie może być trudne i może znieczulić serca niektórych ludzi do tego stopnia, że wydaje się, iż już się nie zmienią. Niektórzy mogą być wypełnieni złością, inni mogą szydzić i wyśmiewać tych, którzy wierzą w kochającego Boga. Zastanówcie się jednak nad tym. Choć tego nie pamiętają, oni również kiedyś pragnęli powrócić do swego Ojca w niebie. Nie jesteście odpowiedzialni za nawrócenie kogokolwiek. Jest to rola Ducha Świętego. Waszym zadaniem jest dzielić się tym, w co wierzycie i nie bać się. Bądźcie przyjaciółkami dla wszystkich, ale nigdy nie narażajcie na szwank swoich norm. Bądźcie wierni swoim przekonaniom i wierze. Unieście głowę, ponieważ jesteście córkami Boga, a On jest z wami. Drugie przesłanie. Abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Czy kiedykolwiek zastanawiałyście się nad tym, jakim językiem mówiliśmy, kiedy byliśmy w obecności Boga? Mam silne podejrzenie, że był to niemiecki. Choć myślę, że nikt nie wie tego na pewno. Wiem jednak, że w przedziemskim życiu uczyliśmy się z pierwszej ręki od Ojca naszych duchów języka uniwersalnego. Takiego, który ma moc przezwyciężenia przeszkód emocjonalnych, fizycznych i duchowych. Tym językiem jest czysta miłość Jezusa Chrystusa. Jest to najpotężniejszy język na świecie. Miłość Chrystusa to nieudawana miłość. Nie jest to miłość z kartek z pozdrowieniami. Nie jest to ten rodzaj miłości, który jest wychwalany w popularnej muzyce czy filmach. Ta miłość doprowadza do prawdziwej zmiany charakteru. Może przedrzeć się przez nienawiść i zniwelować zazdrość. Może rozwiać urazy i ugasić ogień goryczy. Może uczynić cuda. Pierwszą lekcję pobraliśmy w języku miłości jako duchowe duchy przebywające w obecności Boga. A tu na ziemi mamy możliwość potraktowania tego języka i nauczyć się nim posługiwać biegle. Możecie dowiedzieć się, czy uczycie się tego języka, analizując, co wpływa na wasze myśli i uczynki. Jeśli myślicie przede wszystkim o tym, co przyniesie wam korzyść, wasza motywacja może okazać się egoistyczna i płytka. Nie jest to język, którego chcecie się nauczyć. Lecz kiedy wasze myśli i zachowanie koncentrują się przede wszystkim na służbie Bogu i bliźnim, kiedy naprawdę pragniecie błogosławić i wspierać otaczające was osoby, wówczas moc czystej miłości Chrystusa może zadziałać w waszym sercu i życiu. Jest to język, którego chcecie się nauczyć. Kiedy będziecie biegłe w tym języku i będziecie go używać w relacjach z innymi ludźmi, zauważą w was coś, co może rozbudzić w nich od dawna skrywane uczucia, aby poszukać właściwej drogi powrotnej do ich niebiańskiego domu. Ostatecznie język miłości jest również ich prawdziwym językiem ojczystym. Ten głęboki i nieprzemijający wpływ jest językiem, który dociera do każdej duszy. Jest to język zrozumienia, język służby, język wspierania, radowania się i pocieszania. Nauczmy się używać uniwersalnego języka miłości Chrystusowej. I trzecie przesłanie. Bądźcie dobrej myśli. Czasami możemy być niecierpliwi w kwestii tego, w którym punkcie podróży znajdujemy się, prawda? Jeśli macie 12 lat, być może chciałybyście mieć 14. Mając 14 lat, może chciałybyście mieć 18. A w wieku 18 lat, czasami może nawet chciałybyście mieć 12 i zacząć wszystko od nowa. Zawsze będzie coś, na co można narzekać. Coś, co wydaje się nie całkiem w porządku. Możecie spędzić swoje życie odczuwając smutek, czując się samotnie, niezrozumiane i niechciane. Nie jest to jednak podróż, jakiej oczekiwałybyście i nie jest to podróż, w jaką wysłał was Ojciec Niebieski. Pamiętajcie, naprawdę jesteście córkami Boga. Wiedząc to, zachęcam was, abyście kroczyły śmiało i z radością. Tak, na drodze są wyboje, objazdy, a nawet niebezpieczeństwa. Nie skupiajcie się na nich. Szukajcie szczęścia, które wasz Ojciec w niebie przygotował dla was na każdym etapie waszej podróży. Szczęście jest celem, ale również jest drogą. Oto, co On obiecuje. Nagrodę pokoju w tym świecie i życia wiecznego w świecie przyszłym, dlatego nakazuję wam być dobrej myśli. Kiedy z radością będziecie korzystać z mapy, jaką kochający Ojciec udostępnił wam na czas podróży, dorośniecie do waszego boskiego potencjału. Staniecie się córkami Boga, jakimi miałybyście nadzieję się stać. Drogie siostry, drogie młode kobiety Kościoła, drogie młode przyjaciółki, jako apostoł Pana zostawiam z wami błogosławieństwo, abyście odnalazły podczas tej podróży drogę do domu i abyście były natchnieniem dla podróżujących z wami. Jest to też moją obietnicą i modlitwą, że kiedy będziecie szanować przymierza, zasady i wartości Ewangelii Jezusa Chrystusa oraz żyć zgodnie z nimi u kresu waszej podróży, będzie Ojciec Niebieski. Weźmie was w ramiona i od razu i na zawsze będziecie wiedzieć, że bezpiecznie wróciłyście do domu. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Nasz drogi Ojcze w niebie, dziękujemy Tobie za tą możliwość, że zgromadziłyśmy się jako Twoje córki w tym pięknym centrum konferencyjnym i w domach spotkań na całym świecie. Jesteśmy wdzięczne za przesłania, które otrzymałyśmy i za przemyślenia, jakie miałyśmy. Dziękujemy Tobie za program Młodych Kobiet, za przewodnictwo i natchnienie, które możemy otrzymywać dzięki niemu. Prosimy Cię o pobłogosławienie i wzmocnienie nas i dodanie odwagi, abyśmy stały w świętych miejscach i pomóż nam obstawać przy tym, co jest dobre. Mówimy te rzeczy w imię Jezusa Chrystusa. Amen.